między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. Przed mikrofonem Łukasz Kaźmierczak. Dziś obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku ma on szczególnie aktualny wydźwięk. To w związku m.in. z konfliktem na Bliskim Wschodzie. O tym już za chwilę, a w programie także dwa wspomnienia w kontekście jutrzejszego Święta Niepodległości. Przypomnimy sylwetkę jednego z najbardziej zasłużonych, a przy tym chyba jednak słabo znanych kapłanów wielkopolskich, a także znacznie świeższe wspomnienie. Rok temu, 11 listopada, odszedł ktoś, bez którego poznańskie życie społeczne i religijne wydaje się być trochę puste. Między niebem a ziemią. Zapraszam.
Prawdziwe życie cię omija, wolisz lukrowany świat, bo tak. Szukasz aplauzu zamiast dzielić się z innymi tym, co masz. Czytasz gazety pełne nienawiści i sensacji złej, chorej tak. Psychologiczne porno atakuje, łudzi nas cały czas. Ludzie żyją tak, jakby nie było śmierci, oni chcą być forever young. Uroda minie, sława zginie, dusza będzie wieczna i tak, i tak. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Kochanie, wybierz, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, no, no, no. Zwierzęta i rośliny, pory roku, zapach i smak, o tak. Dla jednych to zabobą, strata czasu, dla mnie to jest duży dar. Porażki i sukcesy, grzechy, cnoty i nałogi są z nami wciąż. Choroby, uzdrowienia i wesela i pogrzeby, ciepło twoich rąk. Ludzie żyją tak, jakby nie było śmierci, oni chcą być forever young. Uroda minie, sława zginie, dusza będzie wieczna i tak, i tak, i tak, i tak. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Kochanie, wybierz, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, no, no, no. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Kochanie, wybierz, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, no, no, no. Życie cię omija, wolisz lukrowany świat, o tak. Szukasz aplauzu zamiast dzielić się z innymi tym, co masz. Ludzie żyją tak, jakby nie było śmierci, oni chcą być forever young. Uroda minie, sława zginie, dusza będzie wieczna i tak. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Kochanie, wybierz, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, no, no, no. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Kochanie, wybierz, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, no, no. We'll be right back.
Hasłem dzisiejszego Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest dramatyczny apel SOS dla Ziemi Świętej. Szczególna uwaga skupia się więc na chrześcijanach prześladowanych m.in. w Palestynie, Syrii, Libanie i Jordanii. Organizatorem dnia jest papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. O szczegółach Beata Sylwestrzak.
Ten konflikt jest ciągle, on cichnie, wybucha. Ostatnie lata są rzeczywiście takim szczytem bardzo kulminacyjnym. Nazywam się ojciec Bernard Maria Alter. Jestem benedyktynem z góry Syjon w Jerozolimie. Od 25 lat mieszkam w Ziemi Świętej. Ale po prostu my żyjemy w tym konflikcie. To jest jednocześnie i nasza codzienność, nasze takie jakieś zmaganie z niemocą, z bezradnością, że my jesteśmy nie stroną konfliktu, tylko jesteśmy tymi, którzy chcą towarzyszyć ludziom, którzy są w tym konflikcie wciągnięci.
A co powoduje, że chrześcijanie są celami ataków?
Oczywiście, że tak. Są bardzo mocnymi. To zarówno chrześcijanie, którzy mieszkają w Ziemi Świętej, Arabowie, a także Ormianie, Syryjczycy, ale również i chrześcijanie przyjezdni, którzy pracują tam, którzy posługują pastoralnie. Oni również mają z jednej strony tą misję, żeby towarzyszyć i być solidarni z tymi ludźmi, ale sami z bardzo mocnymi atakami również się spotykają.
A jakie formy ataków to są?
Od tego, że zakłóca się kult, procesje, że po prostu są napisy na kościołach, na murach klasztornych. Od tego, że są klasztory również niszczone, tak jak konkretnie w naszym przypadku klasztor w Jerozolimie po wizycie papieża Franciszka, ale także w 2015 roku w naszym klasztorze filialnym Tapce, w klasztorze roznożenia chleba i wina nad Jeziorem Galilejskim. Tam było spalenie części klasztoru. Ta nasza codzienność, już nie mówię o takich drobnych, ale bardzo bolesnych wypadkach, że ktoś przychodzi do naszych klasztorów, łamie krzyże, dewastuje wnętrze. Podobnie było i na Górze Oliwnej, w kościele Agonii Pana Jezusa, było też podpalenie w Ecce Homo, w drugiej stacji Drogi Krzyżowej, było zniszczenie figur Pana Jezusa. To jest bardzo często. Naszemu smutkowi jest to, że nikt nie reaguje. Oczywiście tu trzeba powiedzieć jasno, są również grupy Żydów, których to boli. To są na ogół Żydzi niereligijni, sekularni, którzy dają nam świadectwo solidarności.
Ojciec też bezpośrednio spotkał się z formą prześladowania.
Najczęściej to była taka pogarda, która była, bo to trudno nazwać prześladowaniem. Pogarda poprzez to, że plują, kiedy jadę tramwajem, nikt wokół koło mnie nie stoi. Mam bardzo dużo świeżego powietrza. No a poza tym, kiedy się idzie coś załatwić do jakiejś instytucji, jest bardzo trudno. Nie mamy, chociaż jestem tyle lat, mam tylko krótką wizę, nie mam ubezpieczenia zdrowotnego, więc to są takie doraźne znaki też, że po prostu to nie jest. To jest nasza ojczyzna z wyboru, ale to jest ojczyzna w gruncie rzeczy tylko i wyłącznie Pana Jezusa.
No właśnie, jak to jest, że to ojczyzna Pana Jezusa, a teraz chrześcijanie są prześladowani?
No jest to trudno. Już święty Paweł to przewidział i dlatego mówił święty Paweł, że jeżeli jeden członek w tym ciele Chrystusa cierpi, to cierpi całe ciało. Że tu nie ma tak, że tylko po prostu to dotyka jednej grupy. Wszyscy cierpią.
A jak my, chrześcijanie w Europie, czy w innych zakątkach, czy w Polsce możemy pomagać, wspierać chrześcijan w Ziemi Świętej?
Przede wszystkim, żeby nie tylko modlitwa, ale nawet i obecność, jak to są bardzo, bardzo piękne znaki, kiedy grupy z Polski przyjeżdżają i tam się modlą, bo to jest ziemia pielgrzymkowa, żeby być tam i przeżyć. I to jest zarówno wsparcie dla chrześcijan, jak i duchowe. Wszyscy, którzy są w tym kraju Biblii, przyjeżdżają wzmocnieni, bo Biblia tego regionu, ale to jak możemy tak powiedzieć, że Ziemia Święta to jest piąta Ewangelia.
W jakiej formie możemy pomagać chrześcijanom w Ziemi Świętej?
Trzy elementy. Zawsze jest to kwestia dotycząca modlitwy, która chodzi o to przede wszystkim, żeby stanąć przed Panem, ale stanąć obok. Nie są zapomniani. Ksiądz Jan Witold Żelazny, profesor UPJP2, wykładowca na tamtej uczelni i jednocześnie nowy dyrektor Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Widać ich, że są inni, ale to, że są inni, to nie jest, że są gorsi, ani nie są lepsi. Są po prostu inni. I trzecia rzecz to jest właśnie poprzez ofiary, które będą składane w czasie tej niedzieli na rzecz Kościoła, który jest w potrzebie, a ale także zakup tych towarów, które są przygotowane przez nich, bo to jest pomoc taka najbardziej mocna. Tak jak mówiłem, przede wszystkim w tej chwili, jeśli chodzi o Bliski Wschód, to jest kwestia dotycząca pomocy w szkolnictwie, żeby utrzymać to, że chrześcijanin, to jest człowiek wykształcony, to jest człowiek, który ma w tym momencie przed sobą perspektywę dalszą rozwoju.
Mówił ksiądz, że chrześcijanie są zapominani. Dlaczego tak się dzieje?
Myślę, że dlatego, że pewne rzeczy wypieramy ze swojej świadomości, ale także jest jedna rzecz, jest to zmęczenie. Kiedy wybuchł konflikt na Bliskim Wschodzie, nie było żadnego problemu. Wtedy wszyscy o tym pamiętali. A to już trwa ponad rok. Konflikt w Syrii to już jest dziesięciolecia. To jest czas. To się nie da się na wysokim C być cały czas. I to jest problem w tej chwili też Ziemi Świętej. Świat się przyzwyczaił. Tak się przyzwyczaił do wojny w Ukrainie. Tak się przyzwyczaił do tego, co się tam dzieje. A to jest każdy dzień jest wygraną i każdy dzień jest jednocześnie zagrożeniem.
Co ksiądz mówią chrześcijanie tam w Ziemi Świętej?
Przede wszystkim pokazują mi, ja nie traktuję tego jako pomoc. Ja wiem, że to brzmi dość dziwnie. Ja się od nich uczę. Ja spotkałem się z chrześcijanami, tamtej tradycji i uważam, że jestem ich dłużnikiem, niesamowicie dużo mi przekazują. Ja to traktuję jako wzajemną wymianę, bo oni mogą nam bardzo dużo zaofiarować. Ich sposób przeżywania wiary, dojrzałość, ich wsparcie jeden drugiemu, to są rzeczy, których się naprawdę od nich możemy nauczyć i mogą nam się przydać.
Choć nie jestem stąd i wyrwano mnie ze świata niewoli, jednak żyję tu. Ratownik mu rzekł, na świecie ucisk mieć będziesz, lecz odwagę miej, jam zwyciężę.
Wszystko zmienia. ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na swoim ciele noszą. Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Życie Jezusa się w nas ujawniło.
Rok temu, 11 listopada, niespodziewanie zmarł Andrzej Sikorski. Dla wielu znajomych, przyjaciół i ludzi, którzy spotkali się kiedykolwiek z Andrzejem, był to prawdziwy szok. Szczególnie biorąc pod uwagę skalę i zasięg jego aktywności zawodowej, społecznej i religijnej do ostatniego momentu. Sylwetka archeologa, dziennikarza, poety i człowieka jeszcze wielu innych pasji przypomina Grażyna Wrońska.
Nieczęsto, właściwie bardzo, bardzo rzadko spotyka się takich ludzi jak Andrzej Sikorski. Bezpośrednich, serdecznych, uśmiechniętych. Teraz już nie odezwie się do nas, nie opowie o swojej pracy, nie przeczyta wiersza. Andrzej Sikorski, archeolog i poeta, człowiek wielkiej delikatności i serdeczności, także bardzo pracowity. Spotykaliśmy go na Ostrowie Tumskim, Śródce, a ostatnio na Placu Kolegiackim, gdzie prowadził badania archeologiczne. Ogromny upał, a on uśmiechnięty, choć widać było, że bardzo, ale bardzo zmęczony. Entuzjasta wierszy, entuzjasta poezji. Można go było spotkać też w niezwykłym gabinecie doktora Jana Majewskiego, farmaceuty, historyka i przyjaciela poetów finansującego tomiki z wierszami. Andrzej Sikorski umiał skupiać przy sobie ludzi z poetycką wyobraźnią i choć sami nie śmiały, ośmielać ich do publikacji wierszy. Prowadził u karmelitów bosych comiesięczne dialogi poetyckie i co roku zbierał wiersze do antologii bożonarodzeniowej i wydawał te tomiki przez 30 lat, często własnym sumptem. Zaprzyjaźnił się też z VII Liceum Ogólnokształcącym, bardzo często bywał u przyjaciół w Muzeum Kraszewskiego. Zmarł 11 listopada, dokładnie w godzinie, gdy karmelici odprawiali mszę świętą w jego intencji, aby wyzdrowiał. Przypomniał o tym jego przyjaciel, profesor Jakub Żmidziński z Uniwersytetu Artystycznego. Przed wieloma laty Barbara Miczko-Malher poprosiła go, aby powiedział przed mikrofonem kilka swoich wierszy. No to przypominamy fragment tej audycji.
Wiersze z tomiku Ślimaczy Dzwonnik. Podglądałem go niebem i piekłem dni jego. Żyjemy na gałązce rajskiego drzewa, które tak wyrosło. Księżyc jest uciętym dzikim pędem. Nie żyjemy na kuli, jak mówią. Gdzieś kończy się nasza gałąź i dalej tylko przepaść. A tam na dole aniołki pchają białe, dziecinne wózki, a w trawie wylegują się ci, którzy zostawili nas tutaj. W górze jest piekło. Nad gwiazdami nie ma niczego, tylko chmury, wiatr i deszcz. Tam nie można żyć. Do rajskiej trawy, w dół, w przepaść. Dlatego zakopujemy matkę, ojca, żeby szybciej, żeby już sobie tam wąchali trawę. Jak umrę, wrzućcie mi też parę ślimaków, to sobie chociaż chmurkę zobaczą z bliska albo niebieską trawkę. Ślimak drugi. Jak tak leżysz na ziemi i patrzysz w niebo, toś jak ślimak. Masz na plecach całą ziemię. Trudno tylko ruszyć, chyba żebyś schwycił się chmurki jakiejś. Pewnie dlatego moje ślimaki całują ziemię, trawy, kory drzew, żeby zobaczyć chociaż raz taką chmurkę, jak my teraz. Ślimak trzeci. Bo można iść, dźwigać z nosem przy ziemi wielki ciężar i nie donieść niczego. Można też niczego nie nosić i donieść wszystko jak dzwon, który wisi tylko, a jego dzwon porywa gołębie i człowieka rzuca na kolana. Idź w swoją drogę, ślimaku. Słuchaj dzwonków rosy, które strzepuję z zimnego dzwonu na wieży o świcie.
Hallelujah. told the truth. I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. Hallelujah.
W przededniu 106. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę wspominamy siłę, determinację militarną i organizacyjną Ojców Niepodległej, ale także siłę ducha. O bohaterach w sutannach z archidiecezji gnieźnieńskiej więcej opowie Rafał Muniak.
Był księdzem, majorem, wielkim człowiekiem, można powiedzieć.
Tak Filip Przygocki z klasy 6 C opowiada o patronie swojej szkoły, księdzu majorze Mateuszu Zabłockim, uważanym przez lokalnych historyków za jednego z najwybitniejszych gnieźnian XX wieku. Czym zasłużył się na takie określenie?
Uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim w 1918 roku, a także uczestniczył w obronie Gniezna w 1939, kiedy Niemcy napadły na Polskę i rozpoczęły II wojnę światową.
Wyjaśnia Janek Kabziński z klasy 6 A.
Skąd tyle wiesz o patronie?
Na lekcjach czasami nam mówią, na przykład na historii się dowiadujemy albo na dniu patrona.
Patrona, który przez Niemców został dwukrotnie skazany na śmierć.
Na mogilek zapalamy znicz.
Mówi dyrektor szkoły imienia księdza majora Mateusza Zabłockiego Jarosław Piotrowski.
Spadamy wiązanki kwiatu, również zapalamy znicz tutaj pod tablicą umieszczoną na budynku szkoły. Taką tradycją stało się, że każdego roku uczniowie pierwszych klas fundują kwiaty, które są składane tutaj pod tablicą na budynku szkoły.
Ksiądz Mateusz Zabłocki, późniejszy proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca.
Dodaje rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, ksiądz Remigiusz Malewicz.
Także parafii farnej w Gnieźnie. Był kapelanem gnieźnieńskiego oddziału Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego i uczestnikiem walk na przykład pod Zdziechową, Szubinem i Łabiszynem.
Czyli front północny Powstania Wielkopolskiego, można powiedzieć.
Zgadza się. Ksiądz Zabłocki odbierał także przysięgi powstańczych oddziałów. Był kapelanem ułanów wielkopolskich i garnizonu gnieźnieńskiego w pierwszych dniach powstania. Z powodu braku oficerów dowodził sam oddziałem powstańczym pod Szubinem. Uprowadzony przez Niemców został tam skazany na śmierć, ale ostatecznie wymieniony za grupę niemieckich oficerów wziętych do niewoli przez powstańców. Potem powrócił do swojego oddziału i dalej pełnił swe obowiązki kapelana i żołnierza. W 1920 roku powrócił do Gniezna. W 1921 został proboszczem początkowo w parafii świętego Wawrzyńca, potem parafii farnej, a także dziekanem dekanatu gnieźnieńskiego. We wrześniu 1939 roku, po opuszczeniu miasta przez polskie władze, objął dowództwo Straży Obywatelskiej. Był komendantem obrony miasta przed wojskami niemieckimi. W czasie jego drogi do Wrześni, 10 września, jego samochód został zaatakowany, obrzucony granatami. Ksiądz Zabłocki poniósł ciężkie rany, dokładnie lewego przedramienia. Potem znalazł się w szpitalu w Gnieźnie. Leczył go niemiecki lekarz, a też no, trzeba przyznać, że w tym szpitalu był przesłuchiwany przez gestapowców, obchodzono się z nim bardzo brutalnie. Następnie został aresztowany i osadzony w więzieniu w Inowrocławiu. Za ten udział także w Powstaniu Wielkopolskim i zorganizowanie oporu przeciwko wojskom, no, ksiądz został skazany na śmierć przez rozstrzelanie. Zginął z okrzykiem Niech żyje Polska. To jest też takie przesłanie, które no, płynie z tej postaci, także w kontekście tej kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości, naszego narodowego święta. Jeden z pisarzy napisał o nim, że szczególnie wiła mu się w pamięć postać księdza Zabłockiego, kapelana sztabowego, osobistość na całym froncie bardzo lubiana, a to dla wielkiego poświęcenia i ogromnej osobistej odwagi. Taką odwagą też inspirował innych. Jego zwłoki zostały ekshumowane i przeniesione po wojnie na cmentarz świętego Piotra w Gnieźnie. Tak, tutaj spoczywają jego doczesne szczątki.
W całej archidiecezji gnieźnieńskiej nie brakowało duchownych, którzy mieli duży wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości.
Oprócz księdza Zabłockiego pewnie należy wymienić również księdza Zygmunta Wierzbickiego z Kłecka. Bohatersko zapisali się też inni księża, proboszcz witkowski, ksiądz Tadeusz Skarbek-Malczewski, ksiądz Ludwik Sołtysiński, także ksiądz Antoni Ludwiczak z Szubina, ksiądz Ignacy Czechowski z Chodzieży, czy ksiądz Kazimierz Stachowiak, proboszcz parafii w Budzyniu. Wszyscy oni, wielu innych, też których nazwiska niekiedy zatarł czas, wraz z powstańcami, działaczami społecznymi, zastępami sióstr zakonnych, które opiekowały się rannymi kalekami i sierotami, a także zwykłymi ludźmi, walczyli nie bronią, ale często modlitwą i trwaniem właśnie wszyscy razem w tej odwadze, że właśnie ta wolność będzie.
Duże zasługi dla odzyskania niepodległości wniósł kardynał Dalbor.
Arcybiskup gnieźnieński i poznański kardynał Edmund Dalbor, choć unikał politycznego wprost zaangażowania, to jednak działania powstańcze też poparł. Uczestniczył w pamiętnym powitaniu Ignacego Paderewskiego na poznańskim dworcu, a później poświęcił także powstańcze sztandary i odebrał przysięgę wierności od generała Dowbora Muścickiego, naczelnego wodza wojsk powstańczych. Prymas kierował też akcję niesienia pomocy na przykład kapłanom represjonowanym i pozbawionym w wyniku walk swoich parafii. Zalecał także duchownym, by szli z posługą kapłańską do powstańców. Angażowali się w działania Czerwonego Krzyża, organizowali akcje pomocowe. Trzeba też powiedzieć, że wydawał szereg odezw w sprawie organizowania zbiórek pieniężnych dla potrzebujących i też sam spieszył im z pomocą, przeznaczając także znaczne kwoty na wsparcie jeńców wojennych, sierot czy inwalidów. Swoje powstańcze karty zapisali też inni duchowni, na przykład w Inowrocławiu czynnie powstańców wspierał nasz późniejszy biskup pomocniczy gnieźnieński, ksiądz Antoni Laubic, zaangażowany w wielu organizacjach społecznych i w niepodległościowej konspiracji.
Na mogiłach księży zaangażowanych w odzyskanie niepodległości także w tych dniach nie zabraknie palących się zniczy i świeżych biało-czerwonych wiązanek.
Wołam do Ciebie, Panie, Panie mój, słuchaj głosu mego. Nakłoń swe uszy ku błaganiu memu. Gdyby pamiętał nasze grzechy Bóg, o Panie, któż by się ostał przed Tobą. Ale Ty niesiesz przebaczenie, aby się Ciebie bano. zaufała moja dusza i w słowach twoich ufność położyłem. Więc oczekuję Pana moja dusza, bardziej niż straży świtu, bardziej niż straży świtu. Oczekuj Pana Izraelu, bo w Panu łaska i wielkie w Nim odkupienie. On to odkupi Izraela od władzy wszystkich grzechów.
W kontekście dzisiejszej Ewangelii słów kilka o przebijaniu bańki egoizmu. Komentuje dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Ponieważ od jakiegoś już czasu nie mieszkam w Poznaniu, to mam utrudniony dostęp do różnych naszych lokalnych dóbr, specjałów. Dlatego bardzo się ucieszyłem, kiedy ostatnio jeden z braci z mojego klasztoru przywiózł mi rogale marcińskie, oryginalne, prosto z Poznania. To jest ten czas, kiedy one najlepiej smakują. Zbliża się bowiem święto świętego Marcina, ważne też dla nas poznaniaków. I zauważyłem, że kiedy ten brat chciał mi podarować całego rogala, a one przecież nie są małe, to ja tak nie do końca potrafiłem go przyjąć. No nie dawaj mi aż tyle, bo one są przecież duże, pożywne, można się nimi podzielić. On jednak nalegał, więc przyjąłem ten cenny, jakże smaczny podarunek. Trochę ta sytuacja uświadomiła mi taką moją postawę życiową. Trudno mi jest czasem przyjąć dobro, bo ono mnie jakoś tak onieśmiela, bo jest takie niezasłużone, takie darmowe i bezinteresowne i takie często duże. Czasem tłumaczę sobie, że to nawet niesprawiedliwe, tak przyjmować, nie mogąc się odwdzięczyć. Trudno mi jest przyjmować tak całymi garściami. Podobnie jest z dobrem, które dostaję od Pana Boga. To jest nieskończenie więcej, niż właśnie bym zasługiwał, niż by mi się należało. A nawet jest wręcz przeciwnie, bo odpowiedzią Boga na mój grzech jest miłosierdzie. To dobro jest nieskończenie większe, niż moje nawet 1000 razy wypowiedziane dziękuję. Moje doświadczenie jest więc takie, że wiele otrzymałem różnych, drobnych, mniejszych, większych, a nawet nieskończonych dóbr od Boga i ze strony ludzi. Jedyne, co mam, to moją wdzięczność, a ona wcale nie jest taka prosta. Tej wdzięczności też trochę się nauczyłem, bo nie można w sobie wymusić uczucia wdzięczności, ale mimo tego dobrze jest praktykować wdzięczność. Przez zwykłą, prostą, codzienną praktykę zauważam małe, nawet najmniejsze dobra, które każdego dnia mnie spotykają i tak uczę się tego najpierw dostrzegania dobra, a potem dziękowania. To pomaga mi zobaczyć, że mam dużo, choć może się wydawać, że po ludzku mam niewiele. To jednak, kiedy uczę się wdzięczności, to nawet mało staje się dla mnie całkiem dużym dobrem. Czuję, że jestem obdarowany. I czy to oznacza, że mam więcej od innych? Niekoniecznie. Dobro i wdzięczność są ze sobą bardzo powiązane, za nimi zaraz idzie też radość. Mówi się czasem, że wdzięczność poszerza serce. I ciekawe jest też to, że nasze uczucie radości objawia się w ciele, między innymi gdzieś w okolicy serca. Myślę, że to doświadczenie obdarowania i wdzięczności może nam pomóc pojąć logikę dzisiejszego słowa. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy historię o pewnej ubogiej wdowie, do której przychodzi prorok Eliasz. Ona ma resztkę jedzenia, ostatnią porcję dla siebie i dla syna, a Eliasz prosi, żeby najpierw jemu dała posiłek i obiecuje, że jeżeli uwierzy jego obietnicy i zrobi mu ten podpłomyk, to jedzenia nie zabraknie. I tak się też staje. Druga historia to też opowieść o ubogiej wdowie. To od niej właśnie pochodzi to nasze określenie wdowi grosz. W świątyni Pan Jezus siedzi i obserwuje różnych ludzi wrzucających jałmużnę do skarbony. Każdy wrzucał różne kwoty, a uboga wdowa wrzuciła 2 pieniążki, czyli 1 grosz, jak czytamy. I on to pochwalił, mówiąc, że ona wrzuciła najwięcej, bo wrzuciła wszystko, co miała, na co było ją stać. Te dwie historie łączy to, że pojawiają się w nich dwie ubogie kobiety, które mimo swojej biedy są niesamowicie hojne. Wydaje mi się, że to jest taka wzorowa postawa do naśladowania w ogóle w całym naszym życiu, nie tylko życiu duchowym, życiu wiary. Polega ona na tym, że ja nie boję się być hojny, nie boję się komuś coś dać, nie boję się stracić. Przyznam się szczerze, że mi jest trudno dawać. Trochę mi się to kojarzy z sytuacją małych dzieci. Trochę ich miałem okazję obserwować, czy to w mojej rodzinie, czy u znajomych. I dzieci też tak mają czasami. Mają mnóstwo zabawek, ale nie chcą się podzielić tą swoją ulubioną zabawką. Nie wystarczy poprosić. No, masz dużo, podziel się z kolegą, koleżanką. Nie, bo to jest moje i kropka. My dorośli zachowujemy się czasem podobnie, jak te dzieci. Nie, bo to jest moje. Nie, bo mi się należy. Nie, bo mi nie wystarczy, bo coś stracę. I nie potrafię oddać. Okazuje się jednak, że kiedy przełamie się ten egoizm, tę obawę, że czegoś mi zabraknie, to wtedy zaczynam się rozwijać, że to wyrywa mnie z mojego zamknięcia na innych. To mnie otwiera, nie tylko na drugiego człowieka, ale też na Boga. Ale najpierw trzeba zgodzić się na stratę, odczuć tę stratę, pozwolić sobie na tę stratę. Może właśnie jeszcze przed tym potrzebuję nauczyć się tego przyjmowania dobra, zauważania go, wdzięczności. Wtedy łatwiej przebić tę bańkę egoizmu. To naprawdę zmienia życie i tak naprawdę sprawia, że zyskujemy coś znacznie cenniejszego niż te rzeczy, które jakoś tam tracimy. Bo zyskujemy coś, czego nie da się kupić. Zyskujemy relacje, wdzięczność drugiego człowieka i wzrastamy w naszym szlachetnym człowieczeństwie. Tego się nie da kupić. To nie jest logika też tego świata, bo to nie jest ekonomia, to nie jest handel wymienny. To jest logika Królestwa Bożego, to jest sposób myślenia, który nas czasami trochę przerasta, przekracza, ale do takiego rozwoju zaprasza nas Pan Bóg. A na dobry początek zobacz najpierw już, jak jesteś obdarowany i zacznij żyć pogodną wdzięcznością. Świat wtedy naprawdę wygląda inaczej. Dobrego tygodnia, szczęść Boże.
A takie ćwiczenia dostrzegania drobnych, dobrych rzeczy, które spotykają nas na co dzień, zalecają nie tylko duchowni, ale także cywilni terapeuci. I z tą uniwersalną refleksją pozostawiamy Państwa do naszego kolejnego spotkania. Do usłyszenia mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.